Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Mówi się o nich pokolenie gniazdowników. Chodzi o tak zwanych młodych dorosłych, takich między 23 a 35 rokiem życia, którzy wciąż mieszkają z rodzicami i często też niestety żyją na ich koszt. Takie osoby się nie usamodzielniają i nawet nie myślą o zakładaniu rodziny. Eksperci alarmują, że tych gniazdowników jest coraz więcej. Z ostatnich badań Eurostatu wynika, że z rodzicami mieszka około 3 milionów młodych Polaków. Przeanalizujmy, dlaczego tak się dzieje, co jest przyczyną tego zjawiska i zastanówmy się, jak osiągnąć samodzielność w życiu. Już za moment będą o tym mówić psycholog Beata Skowrońska i jej dorosła, bardzo samodzielna córka Emilia.
Akademia Życia.
Podobno liczba gniazdowników systematycznie wzrasta. Dlaczego waszym zdaniem tych niesamodzielnych dorosłych jest w Polsce coraz więcej?
Moim zdaniem zjawisko gniazdowników i rosnące zjawisko gniazdowników jest związane też z rozwojem cywilizacji, znaczy z jakością życia, jakie prowadzimy i z cywilizacją, w jakiej się rozwijamy. Z jednej strony możemy mówić o tym, że dzieci są może wygodne, może leniwe, tutaj dotykamy trochę oceny, ale to nie jest takie proste. Natomiast z drugiej strony rodzice z różnych powodów tych dzieci nie wypuszczają, znaczy może nie pozwalają, a może nie potrafią pozwolić, a może z miłości, pomagając, wydaje im się, że służą tym dzieciom, nie wypuszczają tych dzieci z domów. To zjawisko jest, można powiedzieć, kompatybilne do czasów, w których żyjemy. Mówi się, że cywilizacja high-tech jest cywilizacją wyuczonej bezradności. Jeszcze do niedawna o wyuczonej bezradności mówiliśmy w kontekście osób bezdomnych, bezrobotnych, z rodzin, które są rodzinami dysfunkcyjnymi. W tej chwili okazuje się już, że wyuczoną bezradność obserwujemy w rodzinach bardzo dobrze wykształconych, świetnie prosperujących, a dzieci mają wszelkie symptomy wyuczonej bezradności. Tablety, komórki ciągle są na poziomie myślenia, obserwowania, ale nie działania. Natomiast z drugiej strony rodzice mają więcej możliwości często, żeby te dzieci wspierać, więc wspierają, a to nie służy często samodzielności.
Wielu rodziców ma też tylko jedno dziecko, które jest ich oczkiem w głowie, no i potem trudno się z tym jedynakiem rozstać. Poza tym rzeczywiście i dziadkowie, i rodzice są nadopiekuńczy. Mówi się nawet o takim zjawisku przepieszczenia, kiedy to dorosłym już ludziom podtyka się śniadanie pod nos, przygotowuje się rzeczy, pierze się ubrania, więc ten dorosły człowiek nawet się nie musi o takie rzeczy martwić.
Oczywiście, że on się nie musi martwić, bo nikt go tego nie nauczył. To nie jest tak, że człowiek, który ma lat 16, 17, 18, nie zadba o siebie, bo nie chce. On jako dziecko od urodzenia praktycznie rzecz biorąc, bo wyuczoną bezradność bada się u niemowląt też, musi się tego wszystkiego po drodze uczyć. Ja czasem obserwuję dzieci, które wychowywane są w domach, gdzie jest sprzątaczka. I te dzieci, nie dość, że one nie potrafią posprzątać, to one nie widzą tego, że jest brudno. One nie potrafią odróżnić czystej toalety czy czystego zlewu od brudnego, bo one tego po prostu nie widzą. I nie wiedzą, że to się sprząta nawet. Nie wiedzą, jak to zrobić. W momencie, kiedy cała rodzina, dziadkowie, rodzice wyprzedzają potrzeby dziecka, nawet myślenie o tych potrzebach i ono zanim pomyśli, co chce, to już wszystko ma, to ono nawet nie potrafi nazwać swoich potrzeb. W związku z tym nie ma możliwości zbudowania poczucia własnej tożsamości. No nie wie, kim jest.
Młodzi ludzie i też moja generacja, my zazwyczaj chcemy wybić się, wyjść z tego domu, uciec jak najdalej. I ja osobiście również, mimo że uwielbiam mój dom, kocham mój dom, to zawsze będzie i był mój dom. I gdziekolwiek bym nie była, zawsze będę wspominać jak najlepiej. I zawsze będę wracać myślami.
Ale do 40 roku życia z mamą nie chce pani mieszkać.
Nie, nigdy nie była to nawet dla mnie opcja, niestety. Ale wiem, że dla większości ludzi jest. Głównie dlatego, że Nie wiemy, jak mamy sobie poradzić w życiu. Mamy dużo opcji do wyboru, ale jak przychodzi co do czego, to nie możemy wybrać żadnej, ponieważ tutaj nie spełniamy danych kryteriów, tam nie spełniamy innych. Jest trudno młodemu człowiekowi znaleźć swoje miejsce. I po wielu poszukiwaniach niektórzy już się poddają. Stwierdzili, byłem gdzieś, tam było trudno, wracam i nie wyjeżdżam nigdzie dalej. I też z takimi ludźmi się spotkałam. Samo wyjście z domu i wzięcie takiej odpowiedzialności za swoje czyny wymaga wielkiej odwagi od młodego człowieka, ponieważ zawsze do tego, prawda, powiedzmy 18 roku życia byliśmy pod opieką rodziców, zawsze była pełna lodówka, były czyste ubrania, a teraz nagle to się ma skończyć, jak idziemy na studia. I myślę, że to jest bardzo ciężkie dla wielu.
No, warunki ekonomiczne też są bardzo ważne i wielu młodych ludzi mówi właśnie, no nie stać nas na samodzielne życie.
Tak, ja się też z tym zgadzam, ponieważ z małych miejscowości dużo ludzi wyjeżdża na studia do wielkiego miasta, tak? Na przykład do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia, do Gdańska. I tam muszą się utrzymać samodzielnie. I do tej pory mogli pójść do mamy i powiedzieć, mamo, potrzebuję 50 zł na książkę, albo na nowy zeszyt, albo na podręcznik. A w tym momencie to się już niestety kończy. Mamy pewny budżet do zagospodarowania i to są jedyne pieniądze, z jakimi musimy przeżyć do końca miesiąca, więc to już jest takie dorosłe życie, z którym my się mierzymy dopiero w tym momencie. I to jest dla nas tak jak o ścianę.
A czy w takiej sytuacji jest szansa, żeby ci młodzi ludzie, często już nie młodzi ludzie, wybili się na samodzielność, biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania i ekonomiczne, i te rodzinne właśnie, że sporo jest rodzin takich, które mają tylko jedno dziecko i robią wszystko, żeby to dziecko zatrzymać jak najdłużej, żeby nie było tego syndromu pustego gniazda.
Pewnie dużo tutaj zależy od tego, w jaki sposób definiujemy tę samodzielność, bo ja tak do końca nie rozumiem, z jakiego powodu dziecko musi mieć od razu wszystko na początku. Czyli my mówimy, o, ona sobie poradzi i może być samodzielna wtedy, jak będzie miała mieszkanie, nie wiem, lodówkę, pralkę, samochód, skończone studia i nie wiadomo co jeszcze. Nikt nie powiedział, że w taki sposób trzeba rozpoczynać życie samodzielne.
Ale młodzi ludzie już tak nie myślą jak kiedyś, że mieszkało po kilka osób w jednym pokoju, jadło się byle co, byle jak, nie miało się pieniędzy. Teraz młodzi ludzie mają większe oczekiwania od życia. Nie chcą żyć w takich warunkach.
No świetnie, ale jeżeli ma się wielkie oczekiwania od życia, to warto mieć też oczekiwania od siebie. I to jest klucz tak naprawdę problemu, bo do tej pory mieli oczekiwania czy do 18, czy tam do którego roku życia, 20 któregoś, mają oczekiwania od rodziców. Rodzice te oczekiwania spełniają z takiego lub innego powodu. Potem takie dziecko idzie w świat i mówi, no nie, ja sobie sam nie mogę poradzić w tym świecie, ten świat jest niefajny, bo nie mogę od razu mieć mieszkania, nie mogę mieć od razu wszystkiego. No i fajnie, i nikt nie powiedział, że to od razu musisz mieć, człowieku. A jeżeli chcesz mieć, to coś wypada zrobić. I jeżeli dziecko do 20 któregoś roku życia miało zapewnione absolutnie wszystko i nigdy nie miało możliwości samodzielnego skonfrontowania się z zaspokajaniem własnych potrzeb przez siebie, no to ono nie umie tego, ono nawet nie widzi, że w świecie są możliwości, ono nie widzi tych możliwości. I w tym kontekście mówimy o wyuczonej bezradności. Jeżeli dziecko nie pracowało nigdy w żaden sposób i to nie chodzi o to, żeby ono zarabiało nie wiadomo jakie pieniądze, ale żeby w ogóle mogło zobaczyć, że jego zachowanie przynosi jakieś korzyści czy jakieś efekty, to ono się nie nauczy brania odpowiedzialności za własne zachowania i za własne życie. W związku z tym kończy się na tym, że albo ma roszczenia i do świata, i do rodziny, i do ludzi, i idzie tam, gdzie łatwiej mu te roszczenia zrealizować, albo wręcz przeciwnie, rezygnuje z wielu własnych potrzeb, z lęku przed tym, że żadnej potrzeby nie da się w tym świecie zrealizować, bo ten świat jest taki okropny i niedostępny. Tak naprawdę ja nie pamiętam, żebyśmy my mieli 30 lat temu, 20 lat temu takie możliwości, jakie mają teraz młodzi ludzie. I to nieprawda, że oni nie mogą być samodzielni. Oni mogą być samodzielni.
Tylko nie chcą.
Z jednej strony nie chcą, ale ja obserwuję, że bardziej nie chcą tego rodzice. Ja ostatnio rozmawiałam z kobietą, która ma 50 lat i ona powiedziała, wiesz co, ja w tym wieku dopiero zrozumiałam, że moja mama w imię miłości do mnie, byłam jedynaczką, nie pozwoliła mi iść na studia na takie, jak ja chciałam, do innego miasta, bo ona by została sama. Efekt był taki, że nie skończyłam takich studiów, jakie chciałam, nie robiłam tego, co chciałam i teraz w wieku 50 lat zastanawiam się, o co mi w życiu chodzi, co jest dla mnie dobre.
Czyli tak naprawdę za wszelką cenę trzeba się na tę samodzielność wybijać.
No dokładnie tak. Zresztą, gdy poobserwujemy przyrodę, to ptak, żeby nauczył się latać, no to co robią rodzice ptaka? wyrzucają go z gniazda. Jak przeżyje i poleci, no to lata. Jak nie, to nie. I czasem z miłości warto czegoś nie dać. Czasem z miłości warto, brzydko mówiąc, wykopać go z gniazda, żeby ono doświadczyło być może trudności, ale też konsekwencji swoich decyzji. Nikt nie powiedział, że trzeba kończyć w nieskończoność studia dzienne, jeden, drugi, trzeci kierunek. Lęku przed tym, że nie ma pracy albo że praca jest mało płatna. Najpierw trzeba doświadczyć mało płatnej pracy, żeby potem móc sobie dodefiniować, ile ja chcę zarabiać, co ja mogę zrobić, żeby znaleźć lepiej płatną pracę, bo jest lepiej płatna praca, ona jest dostępna, ale coś trzeba z tym zrobić. Rodzice za tego człowieka nie mogą tego robić. To musi zrobić ten człowiek.
No to mamy już diagnozę rozrastającego się pokolenia tak zwanych gniazdowników, a za moment zastanowimy się, jak wyrwać się spod opiekuńczych skrzydeł rodziców i osiągnąć tę pożądaną samodzielność.
Akademia Życia.
Część młodych ludzi myśli o wyprowadzeniu się od rodziców i założeniu rodziny, ale blokuje ich obawa. No co będzie, jeśli stracę pracę, nie będę w stanie utrzymać siebie i rodziny? I co wówczas, zwalę im się na głowę z dziećmi? No i to nie jest lęk taki całkiem bezpodstawny.
Żeby założyć rodzinę, to trzeba być dorosłym człowiekiem. A co to jest dorosłość? Dorosłość to jest branie odpowiedzialności za siebie, ponoszenie konsekwencji za swoje decyzje, podejmowanie tych decyzji. W związku z tym najpierw trzeba dorosnąć. A potem można założyć rodzinę. Co jeszcze jest istotne w rodzinie? Role, które się podejmuje. To jest rola matki, rola ojca. Więc jeżeli ja jestem gotowa do tego, żeby ponosić odpowiedzialność za siebie, to ja mogę dopiero wtedy myśleć o tym, że jestem gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za kogoś. I to jest kluczowe, ponoszenie odpowiedzialności za kogoś. Bo kiedy ma się dzieci, to się za nie ponosi odpowiedzialność. Ale z drugiej strony to jest też życie w partnerstwie. Czyli gotowość do bycia partnerem. I mamy tutaj dwie rzeczy. Jak ponosić odpowiedzialność za siebie, jak ponosić odpowiedzialność za kogoś. I tutaj bardzo dobrze sprawdzają się doświadczenia dzieci ze zwierzętami. Kiedy dziecko jest wychowywane ze zwierzętami, za które ma szansę ponosić odpowiedzialność, nie że rodzice się tym zajmują, a dziecko na to patrzy. I często jest tak, że rodzice kupują pieska lub kotka, bo dziecko chce bardzo pieska lub kotka. Kupujemy zwierzątko po to, żeby je głaskać. Ewentualnie po to, żeby na nie patrzeć albo się z nim bawić. Ale już jak dochodzi do momentu, że trzeba za to wziąć odpowiedzialność, no to zaczyna się przepychanie. Dziecko mówi, ja nie mogę wyprowadzić psa, bo ja lekcję odrabiam. Albo ja nie mogę wyprowadzić psa, bo ja przecież muszę odespać, bo tak późno spać wczoraj poszedłem. Więc rodzic mówi, co? Kurczę, kupiłem psa i teraz sam chodzę na spacery. Ale pytanie, kto ci każe chodzić na spacery? U nas była dokładnie taka sama sytuacja. My mamy psy od, w zasadzie zawsze. Emilia się wychowuje od pierwszego roku życia, czy drugiego z psami.
I to rzeczywiście nauczyło panią odpowiedzialności za drugiego osobnika.
Tak, odpowiedzialności definitywnie, ponieważ rzeczywiście pies był mój, to była moja decyzja. I to mnie nauczyło takiej odpowiedzialności, ale też uczucia, dużo empatii, ponieważ wiem, że muszę się tym pieskiem zająć. Rzeczywiście nauczyło mnie to dużo takiej pokory, że ten piesek jest i że to jest moja własna odpowiedzialność.
Rozważa pani założenie rodziny w przyszłości, czy nie? Czy takie życie singla jest fajne i można być singlem do końca życia?
Życie singla jest świetne moim zdaniem, ponieważ można robić wszystko to, co się żywnie podoba, ale w przyszłości rozważam założenie rodziny. Moment, w którym jesteśmy po studiach, w którym już mamy jakieś doświadczenie życiowe i mamy co dalej przekazywać tym dzieciom. Mamy już jakieś doświadczenie realne, rzeczywiste, którym możemy się posłużyć.
A pani urodziła Emilię, kiedy pani miała lat ile?
27 i też nie myślałam absolutnie o tym, żeby zbyt wcześnie czy wychodzić za mąż, czy rodzić dziecko, bo dokładnie miałam takie samo podejście, że fajnie najpierw się zająć sobą i dopiero wtedy można coś oferować dziecku.
No i jakoś się zorganizować w tym życiu.
No względnie dobrze się zorganizować. Znaczy ja nie miałam takiego myślenia, że muszę mieć wszystko najpierw, mieszkanie, świetną pracę. To się jakoś powoli w międzyczasie układało. Natomiast ja nigdy nie miałam poczucia, że rodzina przeszkadza w czymkolwiek, wręcz przeciwnie. Emilia, jak miała rok i 8 miesięcy, była zabierana pod namiot, do kina, do wszystkich znajomych. Ja po prostu normalnie żyłam. Tak naprawdę sami kreujemy swoje życie. To my decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie. To my decydujemy o tym, jak i w jakich warunkach wychowujemy swoje dzieci. Ważne jest tylko to, żeby ci młodzi ludzie, kiedy myślą o rodzinie i planują rodzinę, to po pierwsze rozważają przede wszystkim moim zdaniem, czy sami są gotowi na ponoszenie odpowiedzialności i konsekwencji. Bo rodzina to nie jest zabawa i to nie jest taka sytuacja, w której zakładamy rodzinę i potem w każdej chwili możemy absorbować rodziców w tym, żeby nas wyręczali w naszych obowiązkach. Natomiast jeżeli ja jestem psychicznie, emocjonalnie gotowy do tego, czy gotowa do ponoszenia odpowiedzialności, to cała reszta naprawdę jest do ułożenia, to kwestie techniczne.
Czyli odpowiadając na pytanie, co tak naprawdę potrzebne jest człowiekowi do założenia rodziny?
Pewność siebie w dorosłości, ja bym to powiedziała, że taka dojrzałość emocjonalna, że ja już wiem, o co mi w życiu chodzi, mam świadomość, że sobie dobrze radzę, jestem w stanie się zaopiekować sobą, to jestem w stanie też się zaopiekować drugim człowiekiem. A druga rzecz to jest budowanie więzi z partnerem, bo to nie chodzi tylko o dziecko, ale to też umiejętność budowania relacji. To, że konsekwencją tego jest fakt, że już nie ja decyduję sama o wszystkim, co robimy, ale wspólnie jest jakiś kompromis, uwspólniamy jakieś cele i wartości. To jest też istotne, czy ja potrafię żyć z drugim człowiekiem, nie obok, nie mimo drugiego człowieka, ale z drugim człowiekiem. W związku z tym warto też usamodzielniać się wcześniej, bo ta samodzielność, o której cały czas rozmawiamy, ona dotyczy nie tylko spraw finansowych, radzenia sobie z mieszkaniem, z jedzeniem, z zapewnianiem środków do życia. Ale ta samodzielność ma też taki moment, który dotyczy relacji z ludźmi i w jaki sposób my te relacje budujemy. I jeżeli mieszkamy cały czas z rodzicami, to nie jesteśmy w stanie nauczyć się budowania relacji z rówieśnikami, z innymi ludźmi spoza tego najbliższego kręgu. To jest istotne, żeby oprócz doświadczania tej samodzielności finansowej, ekonomicznej, emocjonalnej, doświadczać samodzielności w budowaniu relacji.
Akademia Życia.
Wielu młodych ludzi już na etapie studiów wybiera te stacjonarne. Od chociażby dlatego, żeby mieszkać z rodzicami i mieć zapewniony tak zwany wikt i opierunek. I to może być ten pierwszy krok do tyłu, jeśli chodzi o samodzielność. Mam na przykład taką ochotę, żeby wyjechać z miasta, ale myślę, nie, tu mi będzie lepiej. Nie będę musiała starać się o pieniądze, nie będę musiała gotować obiadów, prać swoich rzeczy i tak dalej.
Oczywiście, nawet tak można przeżyć życie, że nie będę musiała robić tego, czy nie będę musiała robić tamtego. To bywa nawet wygodne, ale można sobie zadać pytanie, czy ja chcę rzeczywiście tak żyć, czy to jest moje życie i kim ja jestem w tym życiu. Czy ja mam możliwość żyć swoim życiem, pełnym życiem? To są wybory każdego z nas i każdego młodego człowieka. Natomiast rzeczywiście, jak mówimy o wyjazdach, to moim zdaniem wyjazdy uczą młodych ludzi bardzo dużo. Tylko te wyjazdy też, zwłaszcza kiedy dzieci są jeszcze niedorosłe, niedojrzałe, muszą być też pod kontrolą. Na początku to są oczywiście kolonie i są rodzice, którzy wypychają te dzieci na kolonie.
A są tacy, którzy blokują.
Ale są tacy, którzy blokują albo jadą na drugi koniec Polski, żeby zabrać dziecko po dwóch dniach, bo ono zaczyna piszczeć, bo to mu się nie podoba, czy tamto. Kolonie od dzieciństwa uczą samodzielności właśnie, uczą radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenia sobie z emocjami też. Z tym, że czasem bywa trudno, że czasem trzeba być może popłakać i że nie zawsze jest mama i tata pod ręką. Uczą budowania relacji. Ścielenia łóżka choćby, tego, że się umyć trzeba samemu i że trzeba samemu zjeść i czasem się może nawet o to jedzenie postarać w przypadku na przykład obozów harcerskich, gdzie dzieci same gotowały.
Ale od tego się zaczyna, od takich właśnie wyjazdów samodzielnych. To warto zacząć od tego, nawet jeśli człowiek ma wiele obaw, a są takie obawy na pewno w młodych ludziach.
Tak, jest dużo obaw niestety. Przede wszystkim, czy poradzę sobie sam, czy wystarczy mi pieniędzy, czy znajdę odpowiednią pracę dorywczą, która pozwoli mi zostać tam, gdzie chcę zostać. Jest dużo, dużo, dużo obaw. Jak byłam na Erasmusie, miałam szansę przeżyć wiele takich obaw.
Wyjechała pani do Belgii?
Na 10 miesięcy. Koniec końców wróciłam do Polski po 12 czy 13 miesiącach, bo jeszcze później podróżowałam. W Belgii skończyłam 21 lat. To było bardzo dobre doświadczenie, zwłaszcza, że studia ze stypendium Erasmus są najlepszym przeżyciem w życiu. Mogę stwierdzić, że był to najlepszy rok w moim życiu. Przede wszystkim dlatego, że miałam szansę mieszkać sama i zdecydowałam, że chcę wyjść z domu. Miałam szansę poznać, co to jest, przeżyć miesiąc na makaronie z serem. Ale no, to był mój własny wybór. I też, jak już wcześniej wspomniałam, bardzo dużo podróżowałam. I nikt mi tych podróży nie załatwiał. Ja musiałam się wszystko sama postarać, to znaczy znaleźć bilety, znaleźć pieniądze na te bilety, znaleźć mieszkanie, gdzie będę mieszkać, co będę zwiedzać, gdzie będę, czy się zgubię, czy się nie zgubię, więc jeżeli się nie zgubię, to muszę sobie znaleźć mapę, żeby się nie zgubić. I było to, nie mogę nawet powiedzieć, że trudne doświadczenie, ponieważ po pewnym czasie było po prostu przyjemne. Jak już się człowiek nauczył, że zgubił się dwa razy w Hiszpanii, to już nie zgubi się na przykład w Portugalii, bo już wie, gdzie ma szukać, kogo ma pytać. Większym problemem moim zdaniem jest niestety ten problem finansowy, że często stypendium nie wystarcza na wszystko jednak, ponieważ mieszkanie jest często za drogie, więc nie starcza. I to jest niestety ten problem, że nie znamy realnych kosztów życia, dopóki sami nie pojedziemy. Oczywiście możemy czytać na stronach, jest bardzo dużo stron internetowych, które mogą nam w tym pomóc, pomóc w przeliczeniu tych kosztów, ale to jest niestety cały czas problem. I tak samo problemem jest ta bariera językowa, że niestety nie zawsze wszystko rozumiemy. Nawet jeżeli uczymy się tego języka francuskiego, portugalskiego czy hiszpańskiego, to zawsze będą słówka, których jednak nie rozumiemy. Zawsze będą słówka, na których się złapiemy, że aj, nie wiem co teraz, nie wiem co to znaczy, nie wiem gdzie iść. To jest trudne.
No ale człowiek się uczy, prawda, przez to. No ten wyjazd nauczył panią samodzielności. To był krok do tego, żeby wyprowadzić się z domu i zacząć życie na swoim.
Dokładnie tak.
W wieku 21 lat to jest bardzo szybko, jak na średnią statystyczną.
Ja też tak uważam, że to jest bardzo szybko, ale też sama siebie rzuciłam na głęboką wodę, ponieważ po Erasmusie wzięłam taki miesiąc na to, żeby popodróżować po Francji, więc wzięłam 10-kilowy plecak, przyjaciółkę pod ramię i powiedziałam: słuchaj, jedziemy podróżować. I zaplanowałyśmy w 2 tygodnie całą wycieczkę z północy Francji aż na południe i aż do granicy z Włochami, aż do Monako zawędrowałyśmy. I zawędrowałyśmy kompletnie same, mając nie więcej niż 800 zł w kieszeni. I przeżyłyśmy, mamy świetne wspomnienia, poznałyśmy wspaniałych ludzi. Zrobiłyśmy to z 10-kilowym plecakiem i 2 parami spodni.
Zaczęło się od Erasmusa, ale takich możliwości wyjazdów chyba jest sporo dla młodych ludzi.
Jest dużo możliwości praktyk. Też Erasmus Plus oferuje możliwości wyjazdu na praktykę. I rzeczywiście oferują godną zapłatę za tą praktykę, nazwijmy to tak. Więc możliwości są. Wystarczy tylko wygospodarować ten czas, żeby je znaleźć.
Ale to jest ważne właśnie, że te dzieci, kiedy podróżują lub są gdzieś same, tak jak Emilia na studiach na Erasmusie, zaczynają liczyć. Bo kiedy ci młodzi ludzie mieszkają z rodzicami w domu, nie mają kompletnie pojęcia, ile co kosztuje. Ani ile kosztuje masła, ani chleb, ani że jakaś elektryczność jest do zapłacenia. Już nie wspominając o różnych innych naprawach kranów, zlewów czy kaloryferów. W związku z tym tam liczą. Zaczynają otwierać oczy i widzą, ile to wszystko kosztuje. Z jednej strony wtedy mogą sobie przeliczyć, ile potrzebują zarabiać, więc co potrzebują zrobić, żeby to zarobić, żeby utrzymać się na jakiejś powierzchni i na jakimś określonym poziomie życia, ale z drugiej strony bardziej doceniają to, co dostają od rodziców, bo dopiero wtedy mają pełną świadomość, ile to jest warte. I to jest ważne też.
No i tak się zaczyna ta nauka samodzielności. Bardzo dziękuję. O niełatwej drodze do samodzielności mówiły psycholog Beata Skowrońska i jej dorosła samodzielna córka Emilia. Przypomnę też, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl. A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Do usłyszenia. Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.